Lektury Paranormalium.
W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium kontynuujemy lekturę książki Lucjana Znicza zatytułowanej Paleoastronautyka. Książkę rozpoczynającą słynny cykl Goście z kosmosu prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Pierwsze wcielenie Cabrery, Beringer. Paleontologia przebolała już kiedyś jeden taki wypadek. Żenujący i dlatego najczęściej dziś w historii nauki przemilczany. Ale nie bójmy się pomyłek, wszak na nich się uczymy. Rzecz zdarzyła się w pierwszych latach XVIII wieku profesorowi Uniwersytetu w Würzburgu Beringerowi. Zbierał on z pasją nie mniejszą od Cabrery ciekawe minerały, a w szczególności różnego rodzaju skamieniałości. Z początku były to zarysy przedziwnych muszli czy nieznanych zwierząt morskich. Później jednak ślepą rzeczonemu swoją pasją profesorowi zaczęły się trafiać kamienne płytki ze skamielinami coraz bardziej niezwykłymi. Występujące wyraźnie z oczyszczonego kamienia w postaci jakby płaskorzeźby stokrotki z lecącą ku niej pszczołą. Takaż pszczoła na tle skamieniałego plastra miodu, pająk na pajęczynie, a nawet skamieniała kometa czy słońce. Wreszcie w momencie, gdy zbiory profesora Beringera wzbogaciły się o skamieliny tak rewelacyjne jak poszczególne litery alfabetu hebrajskiego, wydał on pospiesznie, by go nikt inny nie ubiegł w tym sensacyjnym odkryciu, książkę w roku 1726 pod tytułem Litografia Würzbergensis, żeby dopiero po jej wydrukowaniu znaleźć ostatnią skamielinę swego życia, a mianowicie kamienną płytkę z wyrytym tekstem Beringer. Wieść niesie, że ośmieszony w ten sposób przez własnych studentów, którzy z niemałym trudem rzeźbili odpowiednie rysunki na kamieniach i podrzucali je łatwowiernemu naukowcowi, Beringer usiłował wykupić wszystkie egzemplarze swej książki. Zostało ich jednak jeszcze dosyć, by po dziś dzień świadczyć, że każda sensacyjna hipoteza ma jeszcze zawsze jedną możliwość – mistyfikację. I nie możemy tej alternatywy niestety przeoczyć także przy rozpatrywaniu cudownych znalezisk Wicka. Tym bardziej, że podejrzenie takie wcale nie jest ostatnim odkryciem, wręcz przeciwnie. Zanim w ogóle jeszcze o tabliczkach z Ica dowiedział się Charu, Cabrera już w roku 1968 usiłował zainteresować nimi przybyłego do Peru naukowca amerykańskiego profesora Johna Rowa. Długo się im przyglądał, żalił się potem Cabrera Charu, ważył w ręku, wąchał, a wreszcie wydał zdecydowany sąd: to są falsyfikaty. Równie daremnie w ciągu następnych 5 lat Cabrera usiłował zainteresować swym odkryciem innych naukowców. A nawet po światowym hałasie wywołanym tajemnicami Andów, Charu, oficjalna nauka wciąż nie kwapi się do podjęcia rzetelnych badań tego a priori już napiętnowanego jako niepoważny fenomenu. Dlatego też dysponuję tylko opiniami niewielkiego zespołu naukowców radzieckich, którzy pierwsi odważyli się zainteresować, a nawet zabrać głos w tej tak kontrowersyjnej sprawie. Należą do niego m.in. dwaj historycy, Zubrycki i Gawrykow, którzy nie zawahali się osobiście odwiedzić doktora Cabrery i ocenić na własne oczy jego fascynujące zbiory, oraz pracownik Instytutu Paleontologicznego Akademii Nauk ZSRR Kurzanow, którzy podjęli się ocenić wiarygodność rysunków z Ica pod względem merytorycznym, i wreszcie specjalistę kryminolog Potasznik, który przeprowadził analizę 4 kamieni z Ica przewiezionych do Moskwy. Niestety, opinie te zwolenników prawdziwości rysunków, a co za tym idzie i niezwykłej kultury z Ica, nie ucieszą. Przede wszystkim Bashiłow rozniósł w proch i pył hipotezę Cabrery na temat rzekomych podobizn Neandertalczyków na płytkach. Cóż łączy przedstawionych na nich ludzi z Neandertalczykami? Pisze on dosłownie. Przede wszystkim, jak twierdzi hipoteza, nieproporcjonalnie wielka głowa oraz fakt, iż wielki palec rąk nie jest przeciwstawny pozostałym. Jednak zachwianie proporcji ludzkich postaci jest charakterystyczne dla całej sztuki starożytności. Wystarczy przypomnieć rzeźby kultury Tiwanaku, gdzie głowa stanowi bez mała trzecią część ogólnego wzrostu człowieka. Mniej więcej takie same proporcje ludzkiego ciała znajdujemy również na naczyniach kultury Nazca. Nawet na najbardziej realistycznie odtworzonych postaciach ludzkich kultury Mochica, kultura odkryta na północy Peru, głowa w stosunku do pozostałych części ciała ma się jak 1 do 4. W sztuce wszystkich tych kultur pierwszego tysiąclecia przed naszą erą spotyka się także zniekształcony obraz ludzkich dłoni. Czasem mają one tylko po 4 palce, czasem znów cała dłoń jest obrócona w odwrotną stronę. Tłumaczy się to pewną manierą w stylizacji, a nie osobliwościami fizycznej budowy przedstawionych ludzi. Dlatego też nie ma najmniejszych podstaw, aby nieprawidłowe proporcje czy osobliwości rysunku ręki traktować jako cechy charakterystyczne Neandertalczyków. Koniec cytatu. Trzeba przyznać, że równie bezwzględnie jak Bashiłow z Neandertalczykami obszedł się Kurzanow z brontozaurami. Gdy człowiek się styka z czymś niewiarygodnym, pisze on, mimowoli zaczyna się przeglądać każdemu szczegółowi. I tu nieoczekiwanie odkrywa pewne absurdy. Tak więc nasz brontozaur ma nieproporcjonalnie wielką głowę. W rzeczywistości była ona znacznie mniejsza. Ponadto poprzez grzbiet brontozaura, poczynając od szyi, a kończąc na ogonie, biegną jakieś dziwne trójkątne płytki. Takie kostne płyty posiadały wprawdzie stegozaury, ale miały one zupełnie inne kształty niż jaszczury przedstawione w kamiennej bibliotece Sika. Poza tym stegozaurów nigdzie w Ameryce Południowej nie znaleziono. I właśnie ten pozornie drobny szczegół z naszego punktu widzenia wydaje się decydujący dla ugruntowania podejrzenia, że mamy tu do czynienia wyłącznie z fantazją artysty, który nie zadał sobie nawet trudu, by uważnie przejrzeć podręcznik paleontologii. Koniec cytatu. Równie niepomyślnie wypadła ekspertyza Potasznika. Cytat. Badaniu traseologicznemu, dział kryminalistyki zajmujący się badaniem różnego rodzaju śladów, poddane zostały 4 kamienie przywiezione z peruwiańskiego miasta Ica. Relacjonuje on. Znajdujący się na każdym z nich rysunek traktowano jako dzieło prehistoryczne. We wszystkich 4 wypadkach były to grawerowania na kamieniu. Nawet przy stosunkowo nieznacznym powiększeniu pod mikroskopem stwierdzić można było istnienie wgłębionych bruzdek jednolitej szerokości. Zadaniem naszym było wyjaśnienie, jakim narzędziem rysunki te zostały wykonane. W tym celu przeprowadzono następujący eksperyment. Sprawdzono, jakie ślady zostawiają na peruwiańskich kamieniach zarówno współczesny, wykonany z instrumentalnej stali pilnik, jak i starożytne narzędzia z brązu, krzemienia i obsydianu. Brąz nie pozostawił na kamieniach w ogóle śladu. Za pomocą innych materiałów udało się uzyskać nieznaczne zadrapania o głębokości nieprzekraczającej 0,2 mm, podczas gdy grawerowanie rysunków sięga do głębokości 1 mm. Wówczas przeprowadzono próby z wiertarką. Nasze pierwsze niedoświadczone ruchy pozostawiały ślady nie zawsze jednakowej szerokości. W miarę jednak oswojenia się z działaniem maszyny i twardością kamienia udało się nam uzyskać linie grawerskie niemożliwe do odróżnienia nawet pod mikroskopem od oryginałów. Rezultaty badań dają podstawę do stwierdzenia, że wszystkie te rysunki zostały uwiecznione w kamieniu za pomocą środków technicznych. Oczywiście nie muszą to być aparaty ściśle odpowiadające wiertarce, gdyż podobne rezultaty zawodowi grawerzy osiągają za pomocą własnych, specjalistycznych przyrządów. Koniec cytatu. Cóż można do tego dodać? Rysunki od dawna już są eksploatowane i sprzedawane przez miejscowych Indian odwiedzającym Ica turystom. Podobno za grosze, ale tym niemniej już tylko zbiór doktora Cabrera liczący 12 tysięcy kamieni musiał go kosztować cały majątek. Mimowoli nasuwa się więc dodatkowo podejrzenie, że płytki z Ica stały się intratnym źródłem dochodu dla jakiegoś fałszerza, swobodnie żerującego na naiwności ludzkiej. W dodatku zwraca na siebie uwagę fakt, że wszystkie rysunki wykonane zostały w jednym stylu. Pisze jeszcze na ten temat cytowany już historyk Bashiłow. Bez względu na przedstawione na nich sceny, wszystkie one mają zbliżone do siebie detale, tak jakby rysunki wykonane zostały w krótkim okresie czasu, a może nawet przez jednego autora. Ogromna ich ilość w dodatku zmusza do przypuszczeń, że istnieje wręcz przemysłowa produkcja niezwykłej kamiennej biblioteki z Ica. Doktor Cabrera najprawdopodobniej stał się ofiarą fałszerzy. Nie wykluczam, iż w jego kolekcji znajduje się także szereg oryginałów. Bashiłow zastrzega się na koniec ostrożnie, ale stały się one tylko wzorcami do produkcji całej tej olbrzymiej serii falsyfikatów. Oszalała fabryka. Ale nie dajmy się załamać. Aby zakwestionować wszystkie uczone wnioski, nie trzeba nawet sięgać po nowe źródła. Wystarczy tylko zestawić ze sobą oceny poszczególnych naukowców. Oczywiście nie ma sensu bronić istnienia jakiejś hipotetycznej, wymyślonej tylko przez Cabrera gałęzi neandertalczyków w Ameryce Południowej. Różnego rodzaju zniekształcenia i stylizacje postaci ludzkich we wszystkich dawnych kulturach Nowego Świata są tak powszechne, że wątpię, czy znalazłby się tam choć jeden wizerunek człowieka całkowicie wiernie odzwierciedlający wszystkie kształty i proporcje jego ciała. A już szczególnie rzucającą się w oczy manierą jest nieproporcjonalne wyolbrzymianie głów. Słusznie zresztą na to wszystko zwrócił uwagę Bashiłow. Ta daleko posunięta stylizacja stosowana przez prehistorycznych artystów Nowego Świata dotyczy jednak nie tylko człowieka. Dlaczego więc człowiek z nieproporcjonalnie dużą głową i wypaczonymi rękami ma być artystycznym odbiciem normalnie zbudowanego człowieka, a brontozaur z takąż zbyt dużą głową i wypaczonym kształtem grzbietu nie może być stylizowaną podobizną normalnego brontozaura? Nic nie można oczywiście zarzucić szczegółowej ekspertyzie traseologicznej potasznika. Mikroskopowe zdjęcia rysunków z Ica świadczą najlepiej o zastosowaniu do ich wygrawerowania środków technicznych. Ale wyjmijmy na chwilę te rysunki spod mędrca szkiełka i spójrzmy okiem laika na to, co one przedstawiają. Niezwykłą wiedzę w dziedzinie geografii i paleontologii, w dziedzinie medycyny, operacje chirurgiczne, do których doszliśmy zaledwie przed kilku laty, w dziedzinie optyki, lupy i lunety, za pomocą których osiągnięto zapewne wysoki poziom astronomii. Czy hipotetyczna cywilizacja posiadająca takie osiągnięcia nie mogła się zdobyć na wynalezienie prostej wiertarki, za pomocą której potrafiłaby uwiecznić swe sukcesy w kamieniu? Również problem ilości wygrawerowanych kamieni z Ica jest bardzo kontrowersyjny. Właściwie do dzisiaj nie wiemy, ile ich faktycznie istnieje. Doktor Cabrera oblicza swe zbiory na 12 tysięcy tabliczek. Charu mówi o dalszych kilku tysiącach w muzeum w Ica. Wiadomo jest jednak, iż tabliczki znajdują się również w Limie, a także od dziesiątków lat sprzedawane są wszystkim odwiedzającym Ica turystom. To rzeczywiście mógłby być intratny proceder uprawiony przez jakiegoś sprytnego fałszerza. Ale celowo użyłem trybu warunkowego. Ica nie jest metropolią światową, w której mógłby się zagubić bez śladu i następnie zejść na tory gigantycznej mistyfikacji jakiś zapoznany geniusz. Tutejsi mieszkańcy mają przeważnie bardzo słabe wyobrażenie o astronomii. Nie znają słoni, ani nigdy nie słyszeli o pradawnym istnieniu olbrzymich jaszczurów. Zaś niektóre z przedstawionych na płytkach zabiegów chirurgicznych okazały się rewelacją nawet dla chirurga Cabrery. Więc w tej dziurze, w której każdy każdego zna, ukrył się genialny zaiste fałszerz, posiadający tak rozległą wiedzę i równocześnie tak wielkie umiejętności w grawerowaniu kamieni? A poza tym zapytuję, jaki samotny człowiek zdołałby wyprodukować w ciągu 12 lat, w każdym razie tyle lat zbierał swe kamienie dr Cabrera, 15 do 18 tysięcy kamiennych rysunków. Wypada to przeciętnie po 4 rysunki dziennie, bez niedziel i świąt, przez okres 12 lat. Kto i w imię czego potrafiłby dokonać szalonego wyczynu? To już nie może być jeden, choćby najbardziej genialny szaleniec, tylko cała oszalała fabryka. Nie, to nie są dowody przeciwko oryginalności kamieni z Ica. Więc co? Przyznać, że są to prawdziwe dowody istnienia jakiejś odległej i równocześnie niezwykle rozwiniętej kultury? Ale to przecież podważy całą tak misternie zbudowaną chronologię historyczną. Czy nie lepiej więc dla dobra teorii nie uznać niezgodnych z nią dowodów? Nie śmiejmy się. Już raz archeologia przeszła przez taką próbę. zaledwie 3/4 wiecza temu, gdy w roku 1863 odkryto przypadkiem malowidła i ryty w Altamirze, nikt z przedstawicieli oficjalnej nauki nie zgodził się ich uznać za dzieła sztuki paleolitycznej. Przeszło 30 lat później, w roku 1895, bawiący się chłopcy odkryli nowe wizerunki w jaskini La Monte w południowo-zachodniej Francji. I te uznano za mistyfikację. Po roku odkryto dalszą galerię sztuki paleolitycznej w jaskini Parnon-Père w Gironde. 5 lat później jeszcze 2 następne stanowiska sztuki jaskiniowej w Combarel i Fontegom. I dopiero wówczas, pod naporem całych setek rzeźb i rysunków, 39 lat po pierwszym odkryciu, w roku 1902 na kongresie w Montauban zdecydowano się wreszcie zweryfikować chronologię sztuki paleolitycznej o setki, tysiące lat. Charroux odkrył światło Cabrera dopiero w roku 1974. Czyżbyśmy więc mieli przed sobą jeszcze kilkadziesiąt lat uporczywych sporów? Ica, Latimeria i Nessie. Ale jeżeli już przeprowadzamy pewne analogie płytek z Ica z jaskiniową sztuką we Francji, tamte odkrycia też nie zawsze świadczą na korzyść zbiorów doktora Cabrery. Powszechnie wiadomo jest bowiem, że pierwszymi pracami artystów oryniackich, a prawidłowość ta powtarza się także w każdej rodzącej się sztuce ludów pierwotnych, były rysunki, ryty lub figurki postaci kobiecych o celowych zniekształceniach podkreślających części rodne, tak zwane damy oryniackie, służące do uprawiania obowiązującej we wszystkich tych społeczeństwach magii płodności. Postacie męskie wśród wytworów artystycznych tych kultur są wręcz wyjątkowe. Tymczasem wśród relacji o znaleziskach z Ica mowa jest tylko i wyłącznie o mężczyznach i nie jestem pewien, czy w zbiorach doktora Cabrery, poza operacją transfuzji krwi brzemiennej kobiety, znajduje się bodaj jeszcze jeden wizerunek kobiecy. Drugim równie częstym tematem uznanej już przez archeologię sztuki paleolitycznej są zwierzęta. Wprawdzie zwierzęta występują także na płytkach z Ica, ale i tu rzucają się w oczy daleko idące różnice. Człowiek z kręgu europejskiego paleolitu rysował lub rzeźbił prawie wyłącznie te zwierzęta, na które sam bezpośrednio polował. Ryty z Ica również przedstawiają sceny polowania, to prawda, ale na zwierzęta, z którymi ówczesny człowiek nigdy nie mógł się osobiście spotkać. I ten właśnie fakt, ponownie to podkreślam, już przez samą swą niewiarygodną zagadkowość odstręcza ostatnich stronników prawdziwości zabytków kulturalnych z Ica. Bo kto potrafi znaleźć jakiekolwiek rozsądne wytłumaczenie tego typu rysunków? Oczywiście chronologia wykształcenia się człowieka też nie jest niezmiennym i niepodlegającym dyskusji dogmatem. Według Darwina pojawienie się człowieka na Ziemi nastąpiło około 100 tysięcy lat temu. Już po II wojnie światowej w latach 50. data ta została przesunięta o dalsze 500 000 lat. Ale i na tym się nie skończyło. Do pracy zabrał się cały antropologiczny klan rodziny Leakey. W roku 1959 Louis i Mary Leakey odnajdują w wąwozie Olduvai w Tanzanii resztki hominida, nazwanego przez nich Zinjanthropem, który żył przed 1 750 000 lat. Następne takie znalezisko, różniące się od poprzedniego bardziej ludzką budową, nazwane zostało przez nich Homo habilis, człowiek wędrowny. Kolejnego Homo habilis, datowanego na 1 800 000 lat, odkrywa w roku 1974 w jaskini Sandalie w Istrii w Jugosławii Males. Ale rodzina Leakey nie dała sobie wydrzeć pierwszeństwa. Już w roku 1972 syn Louisa, Richard Leakey, odkrył nad jeziorem Rudolfa w Kenii czaszkę kobiecą bardziej rozwiniętą od Homo habilis, a datowaną na 3 miliony lat. I wreszcie w roku 1975 wdowa po Louisie, Mary Leakey, znalazła w uroczysku Letolil w Tanzanii resztki aż 11 hominidów, których wiek na podstawie badań sodowo-argonowych profesor Curtis z Uniwersytetu Berkeley w Kalifornii ustalił na 2 750 000 lat. Tak więc na przestrzeni zaledwie jednego stulecia hipotetyczny wiek człowieka wydłużył się aż do 3 600 000 lat. o ile jeszcze się on przedłuży przy dalszych, coraz bardziej intensywnych poszukiwaniach. No ale nie przesadzajmy. Nawet gdyby w przyszłości antropologia uznała za człowieka Ramapithecusa, który był prawdopodobnie naszym przodkiem, a żył 14 milionów lat temu, to i tak jeszcze niezgłębiona przepaść kilkudziesięciu milionów lat będzie go wciąż dzielić od ostatnich żyjących na Ziemi wielkich gadów. Jeśli jednak człowiek nie mógł dogonić wymierających gadów, to czy przypadkiem jakieś ich resztki nie zdecydowały się nań zaczekać? Innymi słowy, czy rzeczywiście wszystkie wielkie gady solidarnie wymarły przed 60 milionami lat? Bo i tu nie istnieją żadne niepodważalne dogmaty. Najlepszym dowodem jest chociażby słynna ryba chwastopłetwa Latimeria, którą do roku 1938 uważano za całkowicie wymarłą przed 80 milionami lat, a która dzisiaj znana jest nauce co najmniej z kilkunastu wyłowionych żywych okasów. A jest to przykład wprawdzie najlepszy, ale zapewniam, wcale nie jedyny. Tylko na przestrzeni roku 1976 załoga naftowej platformy Big John, zakotwiczonej u północno-zachodnich wybrzeży Australii, wyłowiła 5 gatunków ryb całkowicie nieznanych nauce. Myśliwi w Paragwaju upolowali pewien gatunek pekari, który oficjalna zoologia uznała za wymarły od kilkudziesięciu tysięcy lat. Zaś paleontolog z Francji, Michel de Saint-Laurent, odkryła w Muzeum Narodowym w Waszyngtonie skoropiaka Neoglyphaea inopinata, który zgodnie z wyrokami paleontologii wymarł na Ziemi przed 100 milionami lat, do Muzeum Waszyngtońskiego natomiast trafił z połowem statku Albatros w roku 1908. Dziś już naukowcy są bardziej ostrożni i lojalnie przyznają, że co najmniej dziesiątą część naszego globu stanowią jeszcze niedostępne i niezbadane tereny, na których mogą swobodnie żyć przedstawiciele rzekomo dawno już wymarłego świata zwierząt. Ale i to nie jest pełna prawda. Dowodem tego jest chociażby wciąż jeszcze niesłusznie więcej budząca śmiechu niż poważnego zainteresowania historia słynnego potwora z Loch Ness. Wbrew wszystkim plotkom i dowcipom związanym z tym tajemniczym zjawiskiem, z każdym rokiem zdobywamy coraz więcej dowodów realnego istnienia co najmniej kilku egzemplarzy tego zwierzęcia, które zresztą w grudniu 1975 roku doczekało się nawet od dwóch naukowców angielskich, Scotta i Rainsa, systematycznej nazwy Nesiteras rhombopteryx. Od Nessi i greckich słów teras, potwór, rhombos, rhomb i pteryx, płetwa, czyli rhombopłetwy, potwór Nessi. Sprawa Nessi nie została rozstrzygnięta do końca, a oto w sierpniu 1976 roku natknęli się na podobne zwierzę w jeziorze Uri mieszkańcy środkowej Szwajcarii. Dlaczego takie ewentualne spotkanie oko w oko współczesnego człowieka z przedpotopowym potworem uważamy za możliwe dzisiaj, a z góry traktujemy jako dowód mistyfikacji przed kilkunastu, kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tysiącami lat? W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Lucjana Znicza Paleoastronautyka. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.
Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.